Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please i w tym odcinku będziemy kontynuować temat, który zaczęliśmy miesiąc temu, bo miesiąc temu rozmawialiśmy o takiej wytwórni, która jest dla nas z Łukaszem bardzo ważna i była bardzo ważna w historii muzyki. Chodzi tutaj o Mutant Records i w pierwszym odcinku opowiedzieliśmy troszkę historii tej wytwórni, skąd ona się wzięła, kto ją założył, jak to się rozwijało wszystko, jacy artyści tam grali, jakie elementy charakterystyczne, jeśli chodzi o brzmienie, się tam pojawiały. I w tym właśnie odcinku będziemy cały ten temat kontynuować. Myśmy kończyli taką sekcją odnośnie zespołu Funk Brothers, który był takim house bandem tej wytwórni, który nagrywał utwory w studio. I tam omówiliśmy sobie właśnie taki wstęp do tych Funk Brothersów i wiem, że ty, Łukasz, przywołałeś tam całą taką gromadę gitarzystów, którzy na tym Motown nagrywali w tych Funk Brothersach. Natomiast wiem, że miałeś coś do dodania, więc tak w ogóle to co?
A tak w ogóle chyba fajnie by było opowiedzieć o tym, jak nagrywano gitary w Motown, więc moja skromna osoba podejmie się tego zadania. Zatem, kiedy mówimy o gitarzystach Motown, trzy nazwiska, prawda? I często panowie grali razem, więc teraz jest pytanie, jak oni nagrywali swoje partie, jak tworzyli swoje słynne linie gitarowe. Cóż, jeden gitarzysta grał prosto, grał właśnie tak zwane chanks, czyli kładł akordy, na przykład na 2-4, czyli raz. Prawda? Uderzam na 2 i na 4. Raz, 2, 3, 4. Krótkie uderzenia. Druga gitara mogła grać to samo, tylko w zupełnie innym rejestrze, na przykład tu. Raz. No więc pozostaje pytanie, co grała trzecia? Motyw. I tak oto wszystko ładnie, pięknie kładziono razem. No ale weźmy jakiś inny znany przykład, bo to może nic nie mówić, a co gdyby wziąć takie My Girl zespołu Temptations? Jedna słynna, wspaniała partia gitarowa. Prawda? Druga gitara, chanks, akcenty 2 na 4. To jedziemy. No to pytanie, co grał bas? Taki jest wstęp. A jak to brzmi razem? Można też było zagrać tak, będąc trzecią gitarą. Dobra, tak odleciałem. Tak nagrywano partię w Motown.
No, powiem ci, Łukasz, że to świetnie obrazuje to, jak gitarzyści na Motown tworzyli te swoje ścieżki i współpracowali ze sobą przy tworzeniu tych utworów.
Ale ja muszę wejść w słowo, ja to wziąłem od Josha Smitha, bo Josh Smith to pokazywał, taki gitarzysta, ja po prostu z łaski swojej tam trochę wziąłem te partie, ale jednocześnie coś tam dorzuciłem od siebie, więc tutaj kredity proszę kierować do Josha, no ale mam nadzieję, że nie spartaczyłem za bardzo, tak czy siak.
Nie, myślę, że nie. Mnie się bardzo podobało i muszę do tego powiedzieć, że naprawdę tak obrazowo to pokazuje, jak te utwory były tworzone i jak te kolejne jakby elementy tej układanki się ustawiają i tworzą te cudowne, wspaniałe numery, które zostały nagrane na Motown Records. No dobrze, to o gitarzystach chyba mamy już wszystko, co trzeba. A teraz trzeba byłoby powiedzieć trochę o perkusistach, którzy występowali w Funk Brothers. Pierwszy z nich to William Benny Benjamin. To był pierwszy perkusista, który pracował z Berrym Gordym jeszcze w 1958 roku, na samym początku, przy tych pierwszych hitach. I on miał takie trochę bębny, które podchodziły stylem w muzykę latynowską, można by powiedzieć. No i on był tą definicją tego groove'u na perkusji w Motown Records. Jeśli myślimy o takim perkusyjnym groove'ie Motown, to zasadniczo będziemy myśleć o Williamie Bennym Benjaminie. On jest znany z tego, że bardzo często spóźniał się na sesje nagraniowe i wymyślał do tego jakieś totalnie głupie historie, które mu się przytrafiły, dlaczego nie mógł być na czas. Te historie zazwyczaj posiadały jakieś elementy, że w ogóle gdzieś tam siedział i była jakaś strzelanina, no jakieś takie niestworzone historie opowiadał, dlaczego danego dnia się spóźniał. Natomiast jeszcze ciekawszym osobnikiem był Richard Pistol Allen. Powiem historię, która dobrze zdefiniuje to, kim i jaki był Richard Pistol Allen. Pewnego dnia wpadł w szlafroku do klubu jazzowego na jam session, usiadł do bębnów, jakimś niesamowicie w ogóle szybkim tempem odliczył, że będą grali utwór Cherokee i tak bardzo szybko pograł, zespół próbował nadążyć w ogóle na złamanie karku za nim, to co on tam tworzył na tej perkusji, pograł. Skończył, odłożył pałeczki, wstał i wyszedł i poszedł z powrotem do domu, bo prawdopodobnie siedział po prostu przed telewizorem i stwierdził, kurczę, ale bym sobie zagrał. No i tak w szlafroku wyszedł, poszedł do klubu, zagrał jeden numer, zadowolony, że spełnił swoją nagłą chęć gry, wrócił z powrotem i pewnie siadł z powrotem przed telewizor.
Absolutnie go rozumiem.
Totalnie, ja też myślę, że to, ale też świetnie oddaje to, kim i jacy byli ci muzycy na Motown Records. On miał bardzo dużo hi-hata na swoich nagraniach i był głównym perkusistą, jeśli chodzi o te trio songwriterskie, czyli Holland, Dozier, Holland. Oni zawsze chcieli mieć Richarda Pistola Allena na swoich nagraniach i on właśnie jest taką twarzą tych wszystkich nagrań. No i trzeci perkusista, Ariel Jones, był zatrudniony, żeby był trochę klonem Bennego Benjamina, o którym na początku wspomniałem, ale okazało się, że w ogóle chłop potrafił nie tylko to, co Berry Benjamin, ale potrafił też coś, czego nikt inny w Motown nie potrafił, czyli taki bardziej rockowy beat na perkusji i w tym był najlepszy i właśnie z tego powodu występował na tych trochę późniejszych nagraniach z takiej ery, co się nazywało Psychedelic Soul, nagranych na Motown i to właśnie Temptations nagrywali takie albumy, które dzisiaj określamy mianem właśnie takiego gatunku Psychedelic Soul, który dzisiaj jest taki trochę renesans jego, bo są takie zespoły psychedelic soulowe gdzieś tam na rynku. Łukasz, basiści, czyli znowu temat pod
Ale
ciebie.
Zaraz. A co to jest hi-hat?
A mój drogi panie, no hi-hat to jest element perkusyjny, który jest obsługiwany stopą, czyli te takie ksz, 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 ksz.
Stopą jednocześnie masz talerze na górze, natomiast tak, właśnie zastanawiałem się, bo myślę sobie, kurczę, do czego skierować, prawda, słuchaczy, więc jeśli macie możliwość, to puśćcie sobie studyjne Smoke on the Water, to pierwsze, co usłyszycie na perkusji, to tam właśnie Ian Pace zaczyna tłuc w hi-hat i potem przychodzi też na tom, ale pierwszy dźwięk perkusyjny, jaki usłyszycie, to jest hi-hat. To nie dlatego, że chciałem tutaj cię sprawić, to nie ten.
Nie, prostu... bardzo dobrze, a ja nie, wiem.
Ja wiem, że ty wiesz.
Możesz mnie testować, możemy zrobić taki odcinek.
No ja wiem,
ale chciałem... próby testowania.
Nie, ja chciałem cię zroastować, bo dobre 5 minut się zastanawiałem, no może trochę mniej, jak to wyjaśnić. I zacząłem się zastanawiać, kurde, gdzie jest hi-hat? Bardzo charakterystyczny, jeśli chodzi o bębny. A, no Smoke on the Water w sumie się zaczyna od hi-hatu. Tak, no i tym sposobem Kuba złapie mnie na jakieś niecisłości i będę po prostu pogrzebany żywcem.
A teraz cię na nieścisłościach żadnych nie złapię, będziesz o basistach rozmawiał.
No, dramat, nie? Zobacz, co się stało. Zostałem maniakiem basistów. basiści, czterostrunowcy. Było ich dwóch. W każdym z nich inna krew. James Jamerson. No tak było, no. No trochę. No dobrze. No James Jamerson, legenda, geniusz. Jimi Hendrix basu. Dlaczego? A to potem powiem, bo ja mam całą sekcję w ogóle o Jamesie Jamersonie. James Jamerson grał w tych słynnych właśnie przebojach Motown w tym złotym okresie, natomiast z racji nadużywania substancji, alkoholu, narkotyków i wszystkiego pewnie przy okazji, no generalnie był już mało reliable, czyli no nie można było na nim za bardzo polegać, bo się spóźniał, bo zapijał, bo nie przychodził na sesję. Zastąpił go białoskóry basista Bob Babbitt, no i on na początku przyłączył się do Stevie'ego Wondera, gdzieś tam miał joby tu za Jamersona, aż w końcu został oczywiście na stałe tym basistą, no ale o Jamesie Jamersonie no to krążyły legendy i zresztą kilka niesamowicie smutnych historii jednocześnie, ale o tym oddzielnie powiem, no bo tak jak Kuba miał perkusistów, to ma gości od instrumentów perkusyjnych.
Tak, już tutaj trochę w temacie, właśnie tak jak Łukasz mówi, osoby, które grają na instrumentach perkusyjnych. Nie mylić tutaj z perkusją, mówimy tutaj o jakichś takich bębenkach, tamburynach i innych. I w temacie tamburyna, Jack Ashford. Proszę Państwa, to był wirtuoz tamburyna. To się może wydawać niedorzeczne, to się może wydawać głupie, ale tak było. Gość po prostu na tym tamburynie tworzył jak nikt inny w historii. Uznany jest w ogóle za najlepszego tamburynistę? Jest takie słowo?
Tamburyniarza.
Nie wiem. Tamburyniarza, być może. Tak, w historii Jack Ashford i on miał więcej pomysłów, bo uderzał też się w kolana i tupał i w ogóle miał taki wynalazek, który się nazywał prześcieradło hotelowe. I ja nie wiem, jak to działało do końca, ale on tego używał i na tym grał i wolę też nie pytać, skąd on te prześcieradło hotelowe miał, bo pewnie z hotelu, a pewnie nie powinien go mieć. Tak, ale to był właśnie Jack Ashford. W tamtych czasach się chyba nikt nie przejmował, także miał prześcieradło hotelowe, na którym również grał. Drugim osobnikiem, który grał na instrumentach perkusyjnych, był Eddie Bongo Brown i on pełnił dodatkową rolę, a mianowicie był tym największym komikiem pośród wszystkich Funk Brothersów i był tym takim elementem, który powodował właśnie, że trochę rozluźniało się napięcie podczas sesji nagraniowych, był takim śmieszkiem. Był też mistrzem w taką grę, która nazywa się The Dozens. To jest taka gra Afroamerykanów w tamtym czasie dość popularna, czyli po prostu disowanie się. I on był słynny z tego, że po prostu umiał wszystkich bardzo dobrze disować.
I roastować.
Roastować, dokładnie tak. Ale był też mistrzem, jeśli chodzi o taki groove jazzowy i trochę groove latino. I on był jednym z tych Funk Brothersów, który przeniósł się do Los Angeles po przenosinach. Ale tam za dobrze mu się, z tego co wiem, nie ułożyło, niestety, tak jak większości też tych muzyków, którzy do LA się przenieśli za Motownem. Dobrze, trochę więcej o zespole samym chciał Łukasz.
Znaczy, to są dwa słowa, dosłownie takie przysłowiowe dwa, trzy zdania o tym, dlaczego my mówimy o Funk Brothers i z jakiego powodu ten zespół zasługuje na szczególną uwagę, jeśli chodzi o historię i przebieg ich kariery. Bo oni wcale nie byli znani. I de facto przez wiele, wiele, wiele lat, no już na pewno w tych latach świetności tej wytwórni, stajni Motown, no to zasadniczo oni nigdzie nie byli wyszczególnieni w tych nagraniach jako współtwórcy, wykonawcy. Dopiero Marvin Gaye w roku 71 właśnie na płycie What's Going On wymienia ich z imienia i z nazwiska, bo tak to nikt ich nie znał i zasadniczo oni z tym borykali się przez większość swojego życia. Złoty okres funkcjonowania tego zespołu to są właśnie lata 59-72, ale jeszcze przez kilkadziesiąt lat, a dokładnie do roku 2002, może no tam trochę wcześniej, ale wtedy też powstał film, dokument o tym będzie. I to nie byle jaki dokument. On jest w ogóle dostępny w internecie, wrzucimy link, jest na YouTubie. O nim opowie Kuba.
Tak, mowa tutaj o filmie dokumentalnym Standing in the Shadows of Motown, który został wydany w 2002 roku. Bazuje on na książce, która została wydana w 1989 roku, która miała bardzo podobny tytuł, bo Standing in the Shadows of Motown, ale była dalsza część, mianowicie The Life and Music of Legendary Bassist James Jamerson, czyli życie i muzyka tego legendarnego basisty Jamesa Jamersona, o którym jeszcze Łukasz będzie opowiadał, a którego już wspomnieliśmy. I ten film dokumentalny przez to, że w pewnym sensie stał się popularny i był tam jakby filmem dokumentalnym na różnych festiwalach filmowych i tak dalej, spowodowało to to, że świat dowiedział się, że w ogóle tacy ludzie jak Funk Brothers istnieli i nagrywali, bo tak jak już Łukasz wspomniał, oni nie byli wyszczególniani na tych albumach, nawet jeśli byli, to gdzieś tam drobnym drukiem. Nikt się nie interesował w ogóle tym, że z Marvinem Gayem na bębnach albo na gitarze ktoś tam gra, bo to była muzyka nie taka jak zespoły rockowe, gdzie my się zastanawiamy, a kto tu gra, a to, a na perkusji ten. Nie, to była muzyka, można by powiedzieć, że w pewnym sensie pop, bo to był funk przemieszany z R&B, on była celowana na taki rynek, powiedzmy, muzyki popularnej, radiowej. No i tam się nikt nie zastanawia, kto w danym zespole gra i kto tam był na gitarze albo na bębnach. Jest hit, to jest hit, a kto śpiewał, a to The Temptations, tak? No i dlatego o tych Funk Brothersach nikt nie słyszał. To nie były gwiazdy, to nie były osoby, które były bogate, pomimo tego, że oni tak naprawdę w pewnym sensie są odpowiedzialni za większą część tych hitów, które na Motown Records zostały wydawane, jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o tą warstwę instrumentalną. Także właśnie ten film z 2002 roku spowodował, że oni trafili do takiej szerszej świadomości społecznej na świecie, że hej, tacy goście byli, są niesamowicie ważni i to oni stoją tak naprawdę za tym sukcesem tej wytwórni. Także chwała po prostu wszechświatowi za to, że ten dokument powstał. Niestety nie wszyscy z Funk Brothersów dożyli premiery tego dokumentu, bo tak jak już Łukasz też wspomniał, wielu z nich pochłonęły używki, narkotyki, alkohol i tak dalej. Także tutaj taka smutniejsza część jakby tego faktu Funk Brothersów. Nie wspomniałem chyba, że ta książka była napisana przez pana, który nazywał się Alan Slacki. To muszę powiedzieć, bo potem będziemy musieli jakieś dogrywki robić, że zapomniałem, bo jak się zagadam, to się zagadam i tak to czasami jest. Natomiast co ciekawe, Funk Brothersi zgadali się razem ze względu właśnie na ten film dokumentalny i w ramach promocji tego filmu pojechali też w trasę koncertową, tym razem jako The Funk Brothers, nie jako jacyś goście, którzy grają z The Temptations, o których w ogóle nikt nie wie, że oni istnieją. Nie, tym razem był headline tour, główna gwiazda The Funk Brothers.
Tak, i to jacy wykonawcy z nimi, bo taka Joan Osborne, którą znamy z One of Us, ale jak śpiewa te numery, Bootsy Collins, który kapitalnie śpiewa, ale jest kojarzony z graniem na basie, z takimi wykwintnymi, kolorowymi, wyczesanymi, wystrzelonymi w kosmos strojami, Chaka Khan, no po prostu, oh my god, tak. No tutaj jest właśnie to zdanie, że The Funk Brothers wyprodukowali więcej hitów niż Beatles, Rolling Stones, The Beach Boys nawet i Elvis Presley razem wzięci, ale ja mam dla ciebie ciekawostkę, bo ja słuchałem podcastu prowadzonego przez dwóch basistów o Jamesie Jamersonie, oni opowiadali o tej książce i to jest absolutnie niesamowite. Masz rok 89, kupujesz sobie taką książeczkę z jakimiś liniami basu i otwierasz, no i chcesz się czegoś dowiedzieć, prawda, te czasy. I widzisz obsadę w tej książce, bo to jest też szkółka dla basistów. Tam są linie basowe zagrane przez Jamersona, zagrane przez zespół i wtedy to były takie czasy, że miałeś słuchawki. W lewej miałeś partię basu, słyszałeś, a w drugiej była reszta zespołu. I nie ma tego już w ogóle nawet nad tabulaturami, ale można gdzieś tam MP3 znaleźć, bo ja znalazłem. Ale człowiek otwiera tą książkę, tam jest trochę biografii i są rzeczywiście partytury i patrzy, no dobrze, no to kto tu grał? Paul McCartney zagrał partię Jamesona w tej książce, no to nieźle. John Entwistle z The Who, grubo. Pino Palladino, nice. Geddy Lee z Rush, o, on też. John Patitucci, Francis Rocco Prestia, Tower of Power, nice. Jack Bruce gra z The Cream na tej szkółce. Marcus Miller, no i Stevie Wonder też się udziela, a co tam. Plus jeszcze oryginalni muzycy z Funk Brothers, więc zasadniczo nagle człowiek z książki się dowiaduje, że James Jamerson dla tych ludzi był po prostu jak Bóg. Normalnie oni się od niego uczyli, byli inspirowani przez niego, no rockowcy, jazzmeni, wszyscy po kolei, więc rodzi się pytanie, no kim jest ten gość, tym bardziej, że nawet sam Jason Newsted z Metallica grając z nimi mówił, że James Jamerson go wiele, wiele nauczył, się nim inspirował, tak jak jeszcze Jaco Pastorius o tym wspominał, no cudawianki. No to kim był ten James Jamerson? No, to był gość, który rzeczywiście odmienił styl gry basistów, to był taki Hendrix, jeśli chodzi o ten instrument. I dlaczego? W tamtych czasach no nie było takich basistów jak dzisiaj, my ich widzimy. To była taka funkcja w zespole, że ktoś grał taki podstawowy root note, czyli jak ktoś grał G-dur, to basista grał G, albo tam inny dźwięk, wybierał między dwoma. Nie grał takich linii melodycznych, takich pięknych melodii, ani takich groove, jak dzisiaj kojarzymy właśnie od Flea, który też oczywiście był fanem Jamersona, tylko taka prosta robota. I nagle pojawił się gość, który całkowicie odmienił w ogóle sposób patrzenia na ten instrument. Co więcej, jak on przyszedł do tego Motown i tam się zameldował, to ekipa zarządzająca tym studiem zobaczyła, że kurde, ten gość jest tak dobry, że my wszystkim damy tam spis akordów, a jemu to powiemy, ty sobie tam improwizuj. No i on dokładnie tak robił. On przychodził, improwizował, kładł te partie i w ogóle nara, cześć, i to wszystko się pięknie zgadzało. Coś też wpływało na to, jak on miał sam, bo ten gość grał bardzo nieszablonowy, wręcz można powiedzieć nieprawidłowy sposób, czymkolwiek to jest. To znaczy on używał tylko jednego palca prawej dłoni, jak szarpał struny na swoim basie Fender Precision Bass. Co to był Fender Precision Bass? To był pierwszy w zasadzie bas elektryczny, taki Fendera. Dlaczego się nazywał Precision? Bo to był bas z progami, to nie był kontrabas. James Jamerson też grał na kontrabasie, tylko bas, który miał autentyczne progi. Jamerson stosował tylko jeden komplet swoich strun, których nigdy nie zmieniał. On miał takie totalne szroty, które zaciemniały brzmienie, i on ten sound lubił. Ale to nie wystarczało, on jeszcze brał jakąś taką gąbkę i tam wkładał ją za mostek, czyli tam jak są struny od kluczy, gdzie się stroi i kręci, żeby struna miała wyższy dźwięk lub niższy, to one biegną aż do mostka. I on tam przy mostku wrzucał właśnie taką gąbkę i ona jeszcze bardziej tłumiła te struny. Ta gitara miała gdzieś tam lekko uszkodzoną chyba też główkę w ogóle. Grał tym jednym palcem zamiast dwoma, więc sobie można powiedzieć ograniczał możliwości. Te struny były daleko od progów, ale on tak lubił. No i to wszystko się składało na ten niesamowity sound Jamesa Jamersona. Dodatkowo grał bardzo wykwintne te rzeczy, takie no dosyć no, skomplikowane. Jakie były dalsze losy Jamersona? No w latach tych 59, 72, 73 on wystąpił na 23 hitach. Mówię o piosenkach numer 1, jeśli chodzi o listy przebojów, a w R&B charts, czyli w tych listach przebojów R&B, no to 56 numerów 1 zawiera jego linie basowe. Mówi się, że zagrał na 95% kawałków wypuszczonych przez Motown Records między 62 a 68 rokiem, no więc tam niezliczona ilość hitów, no nawet Beatlesi w ogóle nie mogą się z nim równać, jeśli chodzi o listę przebojów kawałków numer jeden z Jamesem Jamersonem. No i oczywiście Jamesa Jamersona spotkała no bardzo smutna śmierć, bo on był uzależniony od narkotyków i alkoholu i zaczął zawodzić w pewnym momencie, został zastąpiony przez Boba Babita, a jak już wytwórnia się wyniosła z Detroit, no to on też się przeniósł, ale już zupełnie nie mógł się odnaleźć w nowym miejscu. Tam była już zupełnie inna metodyka pracy, to mu nie pasowało zdecydowanie. Jego syn w ogóle, co ciekawe, został znakomitym basistą. Było też właśnie to wydarzenie, ten koncert na 25-lecie Motown i to jest taki smutny epizod też z życia Jamesa Jamersona, który w niego mocno uderzył. Jemu nawet nie pozwolili wejść na backstage, tam była jakaś taka sytuacja, on w ogóle został całkowicie olany. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Jamesa Jamersona. Ilość utworów z jego ścieżkami basowymi, które po prostu się przebijają, jest absolutnie no, zatrważająca i ja jestem pełen podziwu dla Jamesa Jamersona. Jest arcyciekawa historia jego gitary. To jest Fender Precision Bass z lat 60. I co ciekawe, on kiedyś też miał gitarę tej marki, ale mu ukradziono i potem właśnie miał Precision Bassa z 60 roku, na którego ja też choruję. Ta gitara nazywała się The Funk Machine i ten bas był z nim przez większość życia i w pewnym momencie on został skradziony. Nikt nie wiedział, co się stało z tą gitarą. James Jamerson zmarł wkrótce później i James Jamerson Jr. szukał tej gitary, a był specem absolutnym, jeśli chodzi o swojego ojca, jego twórczość i sprzęt. I on też zmarł w pewnym momencie i uwaga, dosłownie jakieś kilka tygodni chyba później, po śmierci Jamesa Jamersona Jr., zgłosił się ktoś, który no, wyjawił światu, ja mam tą gitarę. A wszyscy mówili, to jest absolutnie niemożliwe, to nie może być ta gitara. A on powiedział, ale nie, ja byłem muzykiem, kiedyś James Jamerson mi ją pożyczył. I to w ogóle nikomu się nie mieściło w głowie, bo James Jamerson nigdy nie pożyczał swoich gratów. Natomiast ten człowiek utrzymywał, że tak jest i wystawił to na sprzedaż, na aukcji. Co ciekawe, okazało się, że no to jest ta gitara. Zrobiono bardzo dokładny research, badano wszystkie ryski i to była ta gita, natomiast ona nie została sprzedana za taką kwotę, za jaką mogłaby być sprzedana, bo z jakiegoś powodu osiągnęła cenę jedynie 69 tysięcy dolarów. Zdaniem wielu ekspertów kwota ta niewspółmierna jest do prawdziwej wartości tego instrumentu. Niemniej jednak no, jest to bardzo ciekawa historia i na dobrą sprawę nie dowiemy się, jak było. W rzeczywistości prawdopodobnie ten człowiek był tam którymś właścicielem albo po prostu to on był sprawcą kradzieży tego basu. Natomiast jest taka fajna historia jeszcze z Jamesem Jamersonem opowiedziana przez Marvina Gaya, bo Marvin uwielbiał Jamesa Jamersona i kiedy nagrywał What's Going On, czy tą słynną swoją płytę, gdzie James grał partie basowe, to nie było Jamersona, bo oczywiście gdzieś zapił. No i Marvin Gaye chodził po klubach, barach, szukał tego Jamersona, wziął go za fraki, znalazł go gdzieś tam upitego i przyprowadził do studia. On był tak zrobiony, że nie mógł stać, znaczy nie mógł siedzieć w zasadzie, stać też nie mógł, tym bardziej. No i tak, ale James, nagrywamy. Dobra, to ja się położę. I należąco zagrał partię basu, oczywiście jedną z tych najbardziej kultowych. Nikt nie był w stanie tego powtórzyć, wszyscy zrobili wielkie oczy, a on po prostu bez najmniejszej pomyłki w zasadzie położył track, wyimprowizował i pewnie tam sobie pięknie zaliczył poalkoholowego zgona. Więc takie historie miał James Jamerson, zmarł w wieku 42 lat.
Tak, no to tutaj jest bardzo smutna historia Jamesa Jamersona, a niestety Motown zapisało się właśnie w historii między innymi też tym, że wiele osób z tej wytwórni miało dość tragiczne losy swojego życia, często zarówno w dzieciństwie, jak i niestety duża część z nich miała też różne tragiczne śmierci. Mamy tutaj sporo tego typu historii. I z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić na naszego Facebooka, bo tam będziemy promować te odcinki właśnie tymi historiami, bo tutaj po prostu nie starczy nam czasu na to, żeby się wypowiedzieć o wszystkim w tym temacie, a są tam naprawdę bardzo straszne historie, ale też jednocześnie taka przestroga, myślę, że dla każdego z nas, jeśli chodzi o różnego rodzaju używki i nałogi. Natomiast my będziemy powoli przechodzić do takich podsumowań tutaj odnośnie tego Motown Records i poruszymy taką ważną kwestię, która moim zdaniem jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o tą wytwórnię, czyli o walkę w pewnym sensie o prawa obywatelskie dla afroamerykańskiej mniejszości, bo to już wspominaliśmy tutaj kilka razy, że Berry Gordy był Afroamerykaninem, że jego firma zatrudniała Afroamerykanów, chociaż nie tylko, bo jak on to mówił, że on zatrudnia po prostu ludzi, którzy w danej robocie są najlepsi i nie patrzył na kolor skóry i w jego firmie pracowali zarówno biali, jak i Żydzi, jak i Afroamerykanie. On sam mówił, że nie patrzy na to, po prostu kto jest najlepszy, ten dostanie pracę. Tutaj spotykała go też krytyka ze strony czarnoskórej mniejszości w USA, że powinien jako czarnoskóry przedsiębiorca powinien zatrudniać tylko czarnoskórych i tak dalej. On znowu mówił, że absolutnie nie uważa w ten sposób i uważa, że tylko w ten sposób są w stanie właśnie wywalczyć tą swoją wolność, nie jakby promowaniem tylko i wyłącznie osób czarnoskórych, ale właśnie taką prawdziwą, autentyczną równością, gdzie wszyscy pracują do wspólnego celu, którym jest wyprodukowanie jak najlepszej muzyki, wypromowanie jej i podbój list przebojów. Wspomniałem też już, że w 1963 roku oni wydali przemowę Martina Luthera Kinga na winylu.
To jest dopiero artysta, wykonawca w ramach wytwórni. Nie ma zmiłuj. I są zdjęcia, jak on widnieje wśród tych artystów, jest uwiecznione, on nagrał i widnieje na tej liście wykonawców, muzyków z Motown Records. Martin Luther King.
Tak, i jego przemowa I Have a Dream nagrana na Motown to taka najważniejsza cegiełka w tej walce o równość społeczną. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzi to, że Berry Gordy był pierwszą osobą czarnoskórą, która założyła wytwórnię i jakby to był taki kamień milowy, bo w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o rap i hip-hop, czarnoskórych właścicieli wytwórni i Berry Gordy był właśnie taką osobą, która była pierwszą, jeśli chodzi o założenie tego typu przedsiębiorstwa, bo to było to też przedsiębiorstwo, które było najbardziej dochodowe, jeśli chodzi o Afroamerykanina, który jest na czele w ogóle w historii amerykańskiej.
Tak, natomiast warto jeszcze w sumie wspomnieć o jednej rzeczy, takim podstawowym założeniu, które sobie Berry Gordy postawił za cel. Mieli robić muzykę absolutnie dla każdego, nie dla tej grupy, nie dla tej. Chodzi o to, że co by było, gdyby stworzyli muzykę dla każdego człowieka, takie mieli założenie i nie pamiętam, czy to wyczytałem, czy w jednym z tych filmów dokumentalnych, które żeśmy ogarniali, przerabiali przy okazji zbierania materiałów do tego odcinka, gdzieś był taki fragment, że były te zamieszki w Detroit i nagle ktoś puścił muzykę i ludzie zaczęli tańczyć. I no trochę ta muzyka właśnie miała mniej więcej taką funkcję. Ona miała wszystkich przynajmniej spróbować jakoś tak skonsolidować, żeby mieli jakieś coś wspólnego w tych czasach, kiedy no teoretycznie niby nie było właśnie zbyt wiele takich rzeczy.
Tak, a myślę, że takim bardzo dobitnym elementem, który pokazuje to, jak ważną rolę oni pełnili, była ich pierwsza trasa na południu Stanów Zjednoczonych. To mówimy tutaj o rzeczywiście wczesnych latach 60., gdzie segregacja rasowa na południu jeszcze była tak dość, można by powiedzieć, że wszechobecna, i podczas ich występów właśnie na południu publiczność była podzielona na dwa sektory, czyli był sektor, w którym siedzieli biali i był sektor, w którym siedzieli czarnoskórzy, i to było przedzielone taką no liną, jakąś taką przedziałką, żeby po prostu ten tłum się nie mieszał. I tak jak na początku oni rzeczywiście się godzili z tym, że tak jest, tak w pewnym momencie właśnie wiem, że był taki wywiad ze Smokey Robinsonem, że on opowiadał, że oni wychodzili na scenę i mówili, że no nie, no to w ogóle nie ma takiej opcji, że oni będą tutaj grać w takim jakby układzie i że absolutnie trzeba to zdjąć, bo ich muzyka jest do tańczenia i do bawienia się i ludzie, jak to jest podzielone, to po prostu no nie chcą tego robić, czują tacy skrępowani. Grozili też, że nie wystąpią. Wielokrotnie im się udało, że po prostu ta przedziałka była zdejmowana i rzeczywiście ta młodzież po prostu wspólnie się bawiła. No i to jest taka bardzo istotna cegiełka dodana właśnie do tej walki o po prostu brak segregacji w Stanach Zjednoczonych. Tak, oni podczas tej swojej pierwszej trasy na południu w ogóle to ktoś strzelał do nich, do ich autobusu, jakiś redneck amerykański, bo w ogóle co to ma być, że tutaj czarnoskórzy jacyś przyjeżdżają w garniturach i występują tutaj i to w ogóle skandal, prawda? No także myślę, że Motown odegrało bardzo ważną rolę, zwłaszcza przez to, że te hity, które docierały na ten szczyt list przebojów, to znaczyło, że w pewnym sensie słuchają tego również biali i było takie przemieszanie, że rzeczywiście muzyka była autentycznie tym, co łączyło te różne rasy, które w Stanach Zjednoczonych żyły i mieszkały, i one miały taki wspólny element właśnie ten Motown, że robili to zarówno Afroamerykanie, jak i biali Amerykanie, i to był ten taki wspólny mianownik tego wszystkiego, i Motown w pewnym sensie taką rolę, można by powiedzieć tutaj, że jeśli chodzi o muzykę, wręcz wiodącą pełniła. Do tego wszystkiego doszły jakieś tam pierwsze polityczne ich nagrania w latach 70., o tym też już wspominałeś, o What's Going On Marvina Gaye'a. Gdzieś tam niektóre te albumy miały taki wydźwięk odrobinę polityczny, chociaż Berry Gordy starał się tak raczej prowadzić właśnie, że tym elementem walki miała nie być sama muzyka, jakby jeśli chodzi o słowa, ale jej istnienie i ten fakt, że właśnie ona była taka łącząca różne grupy społeczne w Stanach Zjednoczonych.
A co mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj muzeum, no bo jak wiadomo, Motown czasy świetności ma już za sobą, ale to nie znaczy, że nikt nie dba o dziedzictwo tej wytwórni. Bogu dzięki, no bo wiemy, że Chess Records jest raczej skromnym odniesieniem, jest zarządzanie, jest fundacja Williama Dixona, ale jeśli chodzi o Motown, no to jest to muzeum zlokalizowane w tej oryginalnej siedzibie Hitsville i tak się składa, że jest obecnie, no w zasadzie można powiedzieć, wkrótce będzie zakończona potężna inwestycja rozbudowy tego muzeum, bo to się w zasadzie tworzy potężny kompleks Motown, gdzie ma powstać właśnie dynamiczna taka interaktywna wystawa, w zasadzie wystawy, ma być profesjonalne studio nagraniowe, studio muzyczne, mają być też jakieś inne wielkie właśnie projekcje związane z historią tej wytwórni, ma być teatr, scena, jeszcze lokalna kawiarnia, ale to wszystko ma być zlokalizowane na obszarze 50 000 m² powierzchni właśnie bezpośrednio sąsiadującej z tym Hitsville. Więc to się tworzy coś mega, mega fajnego. Ja wiem, że te prace były gdzieś tam wstrzymane przez inflację, przez wybuch COVID-u, natomiast z tego, co widzę, no to gdzieś tam w oparciu o materiały można powiedzieć, że planuje się to skończyć w przeciągu kilku lat. Jak będzie, zobaczymy. Cała inwestycja ma miejsce dzięki właśnie takim kampaniom, w których zbierano te pieniądze, ale też byli prywatni inwestorzy, jakieś firmy. Zasadniczo $55 milionów ma być przeznaczonych na ten cel i my wszyscy trzymamy kciuki, może kiedyś pojedziemy zobaczyć, jak to wygląda.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie i że rzeczywiście gdzieś tam te Motown Records i te Hintsville będzie takim elementem, można by powiedzieć, że infrastruktury turystycznej i w pewnym sensie jakby takim zwieńczeniem jakby celebracji tego dziedzictwa muzycznego czarnoskórej części społeczeństwa Ameryki. I przede wszystkim Detroit, no, które nie jest jakimś turystycznym miejscem, jest raczej takim miastem trochę ekonomicznie i przemysłowo podupadłym, więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście jakieś inwestycje w te Hintsville i w historię tego Motown są jak najbardziej zasadne.
Tak, jest bardzo mocno zaangażowany w tą inwestycję też Smokey Robinson, on w dalszym ciągu żyje i on gdzieś tam jakoś mocno firmuje to oczywiście swoim nazwiskiem, no i to będzie naprawdę super osiągnięcie, jeśli ta wytwórnia no, będzie upamiętniona przez takie muzeum. Trzymamy kciuki zasadniczo.
Dokładnie tak. No i tutaj o dziedzictwie zarówno tym muzycznym, jak i tym historycznym i tym jakby wpływie na społeczeństwo Stanów Zjednoczonych i w pewnym sensie też świata, bo trzeba powiedzieć, że tak jak już wspomniałem tutaj wcześniej, że oni podczas tej swojej podróży po Wielkiej Brytanii pierwszej, jak i tych późniejszych byli ważnym elementem jakby takiego wpływu na te zespoły tej rewolucji rock'n'rollowej w Wielkiej Brytanii, te British Invasion całe. I jak już wspomniałem, fanem w Motown byli Steve Marriott, Ronnie Wood, reszta Rolling Stonesów, prawie wszyscy Beatlesi, Phil Collins i inni. Więc tutaj no, ten wpływ tej wytwórni na dziedzictwo muzyczne jest ogromny, można by powiedzieć. Te albumy i te hity są słuchane do dziś, one brzmią do dziś bardzo współcześnie, jak się odpali taki album Supremes albo Temptations albo Stevie'ego Wondera, to już w ogóle, to te rzeczy brzmią totalnie jakby były nagrane niedawno. Technicznie są nienaganne, można by powiedzieć, jeśli chodzi o songwriting, są współczesne i w ogóle nie ma takiego powiewu czegoś zakurzonego po prostu, tylko te hity do dziś się bronią muzycznie. No my będziemy powoli kończyć. Chciałem się jeszcze Ciebie, Łukaszu, zapytać, jaki jest Twój ulubiony album, Twój ulubiony artysta i Twoja ulubiona piosenka nagrana na Motown Records?
Nie mam ulubionego albumu, nie mam ulubionego chyba artysty, w zasadzie moim ulubionym muzykiem jest James Jamerson, ale mam taki ulubiony magic moment. Ze wszystkich tych materiałów, które przerabialiśmy, dokumentów, podcastów, które przesłuchałem, jest ten dokument Standing in the Shadow of the Motown. I tam jest taka chwila, kiedy jest prowadzony wywiad z tymi muzykami, jednym z nich zresztą, i on wypowiada takie fajne zdanie. Wszyscy pytają nas, co to jest ten Motown Sound, jaka jest tajemnica sukcesu, czy to studio, czy piosenki. I oczywiście to wszystko ma znaczenie. Fantastyczni wykonawcy, Marvin Gaye, no, kapitalni muzycy, ale tak naprawdę w rzeczywistości no, chodzi głównie o nas. A co mam na myśli? Tam, ty, zarzuć to, prawda, taki beat, pokaż coś tam, Joe, zagraj coś na gitarce, prawda, taki podstawowy częk, dorzuć tutaj i tutaj dodujemy tamburyn i w mgnieniu oka wymyślają taką progresję i grają i po prostu ty wiesz, że to jest ten band, że to jest ten sound i że Funk Brothers w rzeczywistości właśnie tworzyli ten Motown sound. Z ulubionych kawałków mogę powiedzieć spokojnie, że I Want You Back, Jackson 5 to jest chyba mój ulubiony kawałek obok takiego numeru funk rockowego zespołu Rare Earth, który się nazywa I Just Want to Celebrate. O, to są moje topy, jeśli chodzi o Motown. Bardzo polecam kolegom gitarzystom posłuchanie, jak tam w ogóle pracuje sekcja, bo można się naprawdę zakochać. Zostałem maniakiem gitary rytmicznej, jak Josh Smith pokazał właśnie te wszystkie partie gitarowe i tą muzykę z Motown. Złoto totalne. Realizatorzy będą was kochać.
No tak, to jeśli chodzi o moich ulubionych artystów, to zdecydowanie jest to Stevie Wonder. Ja go zacząłem słuchać więcej, jak zaczęliśmy pracować nad tym odcinkiem i nie potrafię przestać. Jestem absolutnie zachwycony Stevie Wonderem. Naprawdę czapki z głów, absolutny geniusz, grający na prawie wszystkich instrumentach na tych swoich albumach samemu. Totalna masakra, płyta, wydaje mi się, że Inner Visions właśnie z Stevie'ego Wondera podoba mi się najbardziej z tych wszystkich rzeczy Motownowych. Ja sobie słuchałem w ogóle chyba 20 najlepszych albumów Motown. Ale zdecydowanie Stevie Wonder zawojował gdzieś moje serce. Mój ulubiony utwór, wydaje mi się, że może to być albo Us, albo Higher Ground właśnie Stevie'ego Wondera. Tak, i myślę, że to właśnie z naszej strony mniej więcej tyle. My zapraszamy tutaj do komentowania, do udziałania się na naszych social mediach, gdzie będziemy trochę więcej o Motown też pewnie pisać i rozmawiać. I możecie do nas pisać ulubiony album, ulubiony artysta, czy lubicie Motown. Piszcie do nas. Udzielajcie się też na naszych social mediach innych, możecie nam na YouTubie dać suba, łapki w górę, ten dzwoneczek na subskrypcję i w ogóle te wszystkie rzeczy nam pomagają pokonać te algorytmy, że się gdzieś tam propagujemy, a jak się rozpropagujemy, to będziemy to robić może częściej i więcej i lepiej. A z tego miejsca się żegnamy i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.
Cześć. De facto można powiedzieć, że ten złoty okres funkcjonowania tego zespołu to są właśnie lata 59-70.
Yeah, Ranches.
To mi się zgadza. No i wytrącił mnie z Nowak.
Złoty czas funkcjonowania tak, to 59.
Tak. Spoko, wiem gdzie skończyłem. Wiedziałem, żeby nie mówić.